Walka o odpowiedzialność z walką o człowieczeństwo. To, co teraz najpierw będę starał się wam, moi drodzy, przybliżyć, będzie nawiązaniem do jednego z najbardziej znanych filozofów XX wieku, znanych, znaczących, chociaż dzisiaj już się o nim mało mówi, mimo że umarł stosunkowo niedawno, w roku 1996, a więc to 20 kilka lat zaledwie temu, Emmanuel Levinas. Z pochodzenia Żyd litewski. Przeżył jako dziecko I wojnę światową, urodził się w Kownie. Rodzice, rodzina uciekali przed zbliżającym się frontem do Charkowa, a potem, już jak wojna się skończyła, wybrał się na studia do Francji. I tam studiował w Strasburgu, uzyskał doktorat. Tam przyjął obywatelstwo, a ponieważ znał kilka języków, doskonale francuski oczywiście, ale i niemiecki, i rosyjski, nie mówiąc już o jidysz i hebrajskim, więc pełnił służbę w wojsku w czasie, gdy wybuchła II wojna światowa, jako tłumacz. Ponieważ jakoś Niemcy szanowali ustawy haskie odnośnie do jeńców wojennych, przynajmniej wobec Francuzów, kiedy dostał się do niewoli w 1940 roku, nie wysłali go do obozu koncentracyjnego, ale był w obozie dla jeńców żydowskiego pochodzenia. Więc niewątpliwie reżim dużo bardziej ostry niż w stosunku do innych żołnierzy, jeńców wojennych, ale na tyle, że oprócz ciężkiej pracy przy wyrębie drzew w Schwarzwaldzie, mógł jeszcze w chwilach wolnych studiować filozofię francuską. Jego rodzina ocalała właśnie dlatego, że żona, dzieci, że znaleźli schronienie u sióstr w Orleanie. Tam w klasztorze przeżyli wojnę, nie zostali wydani Niemcom i to sprawiło, że czuł bliskość wobec myśli chrześcijańskiej, chociaż do końca był wierzącym Żydem, talmudystą. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo go cenił, do tego stopnia, że jak pierwszy raz był w Paryżu w 80 roku, to pośród intelektualistów, których zaprosił do siebie na spotkanie do nuncjatury, był także Emmanuel Levinas. I kilkakrotnie on także brał udział w tych słynnych kolokwiach filozoficznych, które Ojciec Święty organizował w Castel Gandolfo. Z czego wyrastała ta filozofia Levinasa? Z pytania, które postawił jeden z bardzo znaczących Żydów po wojnie. Czy my po Auschwitz możemy jeszcze filozofować, czyli myśleć racjonalnie? Odpowiedź na to pytanie dla wielu była prosta. Nie. Nie dlatego, że to przecież myśl organizatorska sprawiła, że zaistniał Holokaust jako pewien przemysł śmierci. Cały ten system wywózki Żydów, a potem przygotowywania ich do komór gazowych, a potem dalej, co się z ich ciałami działo, no to był swoisty przemysł doskonale zaplanowany przez myślącego, inteligentnego człowieka. I dla wielu Żydów Holokaust stał się tak dalece idącą obrazą rozumu ludzkiego, tak wielką kompromitacją, że uważali, po Auschwitz nie ma już miejsca dla filozofii. Ale część Żydów uważała, że właśnie tym bardziej trzeba. i myślą, i odwołuje się tutaj do słynnej myśli Pascala, wybitnego matematyka, fizyka z pierwszej połowy XVII wieku. Trzeba myśleć, jak się należy. To pierwszy obowiązek moralny człowieka. Myśleć, jak się należy. I właśnie Lewinas próbował myśleć, jak się należy, próbując najpierw zrozumieć, dlaczego doszło do Holokaustu. Dlaczego jego sprawcami byli Niemcy, a więc ludzie wywodzący się z narodu, który jak mało który, przynajmniej w kulturze zachodniej, europejskiej, może pochwalić się wspaniałymi poetami, pisarzami, muzykami. Rzeczywiście tak jest. Jak zatem taki naród mógł wydać taką zbrodniczą myśl? Co więcej, jak mógł ją realizować w sposób tak niesamowicie detalicznie zaplanowany? I odpowiedź Lewinasa w gruncie rzeczy sprowadza się do bezczelnej odpowiedzi pytania jednocześnie, które postawił Kain Panu Bogu. Po zabójstwie Abla Bóg pyta Kaina, gdzie jest twój brat Abel? A Kain odpowiada, czy ja jestem stróżem mojego brata? Czy ja się muszę przejmować jego losem? Dla Lewinasa jest to przykład najbardziej taki klasyczny obojętności na los drugiego człowieka. Nie jestem jego stróżem. Mnie jego los nie obchodzi. Czego ty, Boże, ode mnie oczekujesz? I tutaj nawiążę do dwóch głównych dzieł Lewinasa, gdzie ten problem odpowiedzialności za drugiego człowieka staje się centralnym punktem jego przemyśleń. Pierwsza książka z 1961 roku. Totalitarum fini, całość i nieskończoność. Tak to przetłumaczono pod koniec, w latach 90. dopiero się to polskie tłumaczenie jego dzieła ukazało. Otóż on tam pokazuje w kluczowym punkcie swoich rozważań spotkanie człowieka z drugim człowiekiem. Spotkanie z twarzą drugiego człowieka, z nagą twarzą. I to znowu nam się wydaje takie oczywiste, ale proszę zwrócić uwagę na to, że całe nasze ciało jest zakryte, chodzimy w ubraniach. Naga jest twarz i ewentualnie dłonie. Ja się spotykam z człowiekiem twarzą w twarz, bezpośrednio. Spotykam się poprzez spojrzenie. I ten drugi, z którym się spotykam, mówi mi samym swoim wzrokiem: ty nie możesz móc, ty nie możesz mnie zabić. Czy nie mogę zabić drugiego człowieka? Mogę. Jestem w stanie to zrobić. Praktycznie każdy z nas może być mordercą. Ale dlaczego tego nie czynimy? Bo właśnie sama obecność drugiego człowieka mówi mi: tobie nie wolno. Ty nie możesz tego zrobić. Potęga spojrzenia to jest cała niezwykle ciekawa filozofia spojrzenia u Lewinasa. Wydawałoby się, że no cóż może być bardziej słabego niż wzrok. Ale proszę zwrócić uwagę na to, co my wiemy z opisów różnych scen rozstrzeliwania, zwłaszcza w tych dawnych czasach. Jak rozstrzeliwano kogoś, to zakładano mu opaskę na oczy. Czy dlatego, żeby nie widział, że podnoszą się karabiny i za chwilę padnie rozkaz i padnie strzał, czy strzały i on zginie? Nie. Tu chodziło w dużej mierze o to, żeby ci strzelający nie widzieli twarzy, a przede wszystkim oczu skazańca. Bo zdarzało się tak, że nie byli w stanie wytrzymać tego spojrzenia. Z opisu śmierci Inki wiemy, że ten oddział egzekucyjny strzelił w powietrze. Żaden z żołnierzy tego plutonu egzekucyjnego nie miał odwagi wprost przeciwko niej skierować swojej broni. I została praktycznie zamordowana przez dowódcę tego plutonu, osobiście przez niego tym strzałem śmiertelnym. Jest jakaś potęga w ludzkim spojrzeniu. Potęga pokazująca na siłę zakazu moralnego. Nie wolno tobie mnie zabić. Nie możesz wobec mnie okazać swojej mocy, swojej przemocy. I w tym momencie naraz pokazuje się, i to jest bardzo ciekawe w filozofii Levinasa, że relacja między mną a drugim człowiekiem wcale nie jest symetryczna. To jakby to było w filozofii Bubera. Ja mówię do ciebie ty, a ty mówisz do mnie też ty, odkrywając własne ja. Praktycznie między nami jest równość i zamienność. U Levinasa jest inaczej. Jeżeli ten drugi, z którym się spotykam, którego nagą twarz widzę, mówi mi, tobie nie wolno, to po pierwsze, on mnie uczy mojej wolności. Moja wolność nie jest dowolnością. Nie jest kaprysem. Moja wolność ma swoje reguły, opisane przede wszystkim w dekalogu, a już szczególnie w tym najbardziej istotnym, gdy chodzi o relacje międzyludzkie, przykazaniu piątym, bo tutaj chodzi o coś fundamentalnego, o życie. Mi nie wolno tego drugiego zabić. W takim razie ten drugi jawi się jako mój mistrz i nauczyciel. On mnie czegoś uczy. Uczy mnie mojego człowieczeństwa. Człowiek to istota, która wie, że coś mu wolno i czegoś nie wolno. Zwierzę tego nie wie. Człowiek to ten, który ma własne sumienie i który już w swoim sumieniu jest rozliczany z tego, co uczynił poprzez wyrzuty sumienia, jeśli złamał zakaz, poprzez poczucie wewnętrznego pokoju, jakiejś szczególnej radości, kiedy uczynił coś dobrego, był sprawcą jakiegoś dobra, zwłaszcza dobra trudnego. Więc jest jakaś nierówność, jakaś asymetria. Ten drugi uczy mnie odpowiedzialności. Odpowiedzialności to znaczy umiejętności dania odpowiedzi na to, co ten drugi mówi do mnie. Najpierw, że mi czegoś nie wolno, nie wolno mi go skrzywdzić, nie wolno mi go zabić. Ale z drugiej strony, we wzroku tego drugiego człowieka, pisze Levinas, ja odkrywam prośbę o pomoc. Odnosi się tutaj do sformułowań, które częstokroć pojawiają się w Starym Testamencie, gdzie jest wezwanie do sprawiedliwości, którą trzeba oddać ludziom potrzebującym. A ci ludzie potrzebujący sprowadzają się do trzech takich postaci symboli. Wdowa, którą trzeba wziąć w obronę, sierota, którego trzeba wziąć jako członka swojej rodziny i przybysza, gościa, którego trzeba ugościć pod własnym dachem. Ale w tym momencie, pisze Levinas, asymetria się odwraca. To ja jestem tym bogatym, tym możnym, który może pomóc, który może kogoś wziąć w obronę, kogoś przygarnąć do siebie, kogoś pod swój dach przyjąć. A ten drugi to jest biedny. Także nie ma między nami równości, jest zawsze asymetria tego, który poucza i wzywa i zakazuje, a jednocześnie mnie, który odpowiada na to wezwanie o pomoc. Odpowiadam na wołanie. Jestem odpowiedzialny. To znaczy, jestem kimś, kto czuje, że jest wezwany do czegoś, do jakiegoś dobra, nie uchyla się przed tym wezwaniem, niejednokrotnie za cenę własnego daleko idącego poświęcenia to wezwanie realizuje i dlatego jest odpowiedzialny. I to jest przesłanie tej pierwszej książki Totalitarum Fini. 13 lat później, w 1974 roku opublikował Levinas drugą książkę, znaczy kolejną taką bardzo ważną książkę. W międzyczasie pojawiły się jeszcze inne jego publikacje. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, co zostało przetłumaczone na polski jako Inaczej niż być lub Ponad istotą. Już nie wchodzę, nie będę próbował tłumaczyć zawiłości tego tytułu, ale tutaj została przedstawiona w tej książce jeszcze bardziej fundamentalna koncepcja odpowiedzialności. Dlatego, że po tej pierwszej publikacji pojawiły się głosy, no dobrze, czy rzeczywiście jest tak, że moja odpowiedzialność za drugiego człowieka pojawia się dopiero wtedy, kiedy ja spotkam na swojej drodze drugiego? I czy zawsze jest tak, że ten drugi jest moim nauczycielem i mistrzem? Przecież ten drugi może być niekiedy człowiekiem, który albo wprost mi zagraża, bo on chce mnie zabić, albo może być też człowiekiem, który chce mnie doprowadzić do jakiegoś zła, zachęca mnie do zła, chce w to zło wprowadzić. Więc nie można przyjąć tak z góry, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest czymś, co budzi moje poczucie odpowiedzialności i wzywa mnie do dobroci. I Levinas przyjął te głosy krytyki, próbował pogłębić swoją myśl i stwierdził, to jest główne jego przesłanie tej książki, że odpowiedzialność człowieka jest czymś, co jest jemu wrodzone. On mówi o tym, że człowiek został w czasie anarchicznym, czyli zanim jeszcze sam wybrał, wybrany przez dobro, dobro pisane przez duże D, do dobroci, czyli do okazywania innym dobra. I stąd powiada, imieniem człowieka, czy pierwszym zaimkiem nie jest ja. Ja czynię, ja myślę, ja coś czegoś dokonuję. Pierwszym zaimkiem określającym mnie jest biernik. To słowo biernik w języku polskim nie oddaje całego bogactwa łacińskiego akuzativus. Bo akuzativus to jest także ten, który jest oskarżony albo ten, który jest wzywany. Otóż Levinas mówi tak, żeby zrozumieć o to, kim ja naprawdę jestem w swojej istocie jako ten powołany do odpowiedzialności, to, to trzeba tam sięgnąć do Księgi Izajasza i do sceny wyboru Izajasza przez Pana Boga. Bóg pyta, kto by nam poszedł? Kto wypełniłby misję, którą mam do zakomunikowania ludziom. I Izajasz odpowiada, oto ja, poślij mnie, mnie. Ja jestem od razu tym, którego Bóg wzywa, by świadczyć raz o tym, że Bóg mnie wzywa, po to, żeby innym okazywać dobroć, czuć się za nich odpowiedzialnym. I tutaj pojawia się kluczowa figura, postać tej książki o Trémont-Quêtre, postać, która będzie, zwłaszcza w liturgii Wielkiego Piątku, bardzo mocno przyzywana, postać cierpiącego sługi Jahwe, który wziął na siebie, na swoje barki odpowiedzialność za grzechy całego świata. Wiemy, że to spełniło się w osobie Jezusa Chrystusa. On stał się jakby oskarżony, wziął na siebie wszystkie winy po to, aby je swoją krwią przelaną na krzyżu odkupić. Jestem jako człowiek odpowiedzialny. I stąd można by powiedzieć, że odpowiedzialność to jest inne imię człowieka, inne imię człowieczeństwa. Obojętność na los drugiego z kolei to jest postawa Kaina. To jest zaprzeczenie naszego człowieczeństwa. To jest rezygnacja z tego, do czego ja jako człowiek zostałem powołany. Wielokrotnie przy różnych okazjach ja się do tej filozofii Lewinasa odwoływałem. I zapewne będę nieraz się tą filozofią posługiwał, ponieważ w moim przekonaniu ona oddaje językiem współczesnym, także współczesnej filozofii, pewne najbardziej fundamentalne prawdy o człowieku zawarte w Biblii. Lewinas doskonale wiedział, że już wtedy, w latach 50., 60., we Francji laickiej nie miał szans mówić, przemawiać i odwoływać się do języka Biblii, do języka ludzi wierzących. Więc tworzył bardzo szczególny, niełatwy zresztą język swojej filozofii, który był językiem właśnie filozofii, językiem, którego można jakoś zrozumieć na poziomie pewnej racjonalności wzajemnej. I stąd powodzenie tej filozofii, ale także jego pierwsze klęski pod tym względem. Po pierwszych swoich publikacjach stał się już w końcu lat 40. dość głośny, w pewnych kręgach uznany. No i uważał, że w takim razie może sobie pozwolić na więcej odniesień do Biblii. No i wtedy jeden z takich głośnych, wówczas znaczących filozofów, Merleau-Ponty, odpowiedział mu: mój drogi panie, ale to nie jest ten sklepik. To nie ten język. To nie do nas czymś takim. A on właśnie pokazywał, stąd poprzez swoje poszukiwania filozoficzne, swój namysł nad człowiekiem. Raz, dlaczego może dojść do wielkiej tragedii Holokaustu, a dalej do przekreślenia własnego człowieczeństwa w momencie, kiedy człowiek przestanie czuć się odpowiedzialnym. Ta książka o Trémont-Quêtre z 1974 roku to zbiór pewnych takich obszernych esejów, 5. Najważniejszy z nich ukazał się w roku 1968 i nosi tytuł La Substitution, zastąpienie. Otóż w moim przekonaniu jest to coś niezbywale interesującego. Rok 68 to rok tak zwanej rewolucji 68 roku. Rewolucji tych, którzy, jak mówili o sobie, mieli szczęście mieć lat 20 w latach 60. Licealiści i studenci, którzy począwszy od Sorbony, zbuntowali się przeciwko moralności zachodniej. Wiadomo, że już wtedy w tej laickiej Francji, ale także coraz bardziej zlaicyzowanym Zachodzie, pierwsze trzy przykazania odnoszące się do Boga nie miały większego znaczenia, ale te następne, od 4 do 10, tak. I otóż rewolucja 68 roku je zakwestionowała. I to w sposób radykalny. Na ulicach Sorbony pojawiały się różnego rodzaju napisy. Jest nawet książka z tymi napisami ówczesnej rewolucji tamtego pokolenia. I jednym z takich haseł to jest nie nauczyciel, nie mistrz, mistrzem jestem ja sam dla siebie. Ja tworzę dla siebie zasady moralności. To właśnie to pokolenie Woodstocku, dzieci kwiatów i tak dalej, z tego to się wszystko rodzi. Pokolenie to 68 roku odniosło duży sukces. Oni przegrali tę rewolucję. Doszło do wielkiego kryzysu we Francji, przedwczesnych wyborów, które to wybory prawica francuska pod wodzą Georgesa Pompidou, następcy de Gaulle'a, wygrała. Ale to było pyrrusowe zwycięstwo polityczne. Podobnie zresztą było w innych krajach zachodnich. Natomiast to pokolenie 68 roku opanowało uniwersytety, prasę, życie polityczne. I ono dzisiaj rządzi światem. I to, co się dzisiaj dzieje u nas, ta cała rewolucja, to jest właśnie skutek 68 roku. Całkowita wolność. Wszystko skoncentrowane na własnym ja. Inny się nie liczy. To było przesłanie 68 roku. I w tym samym czasie Lewinas publikuje ten swój esej Zastąpienie, gdzie w centrum myśli jego jest właśnie ten sługa Jahwe cierpiący za grzechy innych, bo je bierze na siebie. Czuje się za te grzechy innych odpowiedzialny, zwłaszcza za śmierć innych ludzi. I w tym samym czasie kardynał Wojtyła publikuje swoją książkę Osoba i czyn, gdzie trzonem jego rozważań jest ludzkie sumienie i odpowiedzialność człowieka wobec własnego sumienia. Sumienia, które mówi, to jest złe, więc nie wolno ci tego zła czynić, tamto jest dobre, więc czyń to dobro. I wtedy tylko, i tylko wtedy, kiedy to dobro będziesz czynił, będziesz mógł się spełniać. Będziesz mógł siebie dopełniać. I stąd osoba staje się przez czyn, przez dobry czyn. To jest przesłanie tej książki. Rok 68, można powiedzieć, to rok szczególnej dyskusji o człowieku i o odpowiedzialności. Rewolucja 68 roku mówi, nie ma żadnej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ja mam siebie realizować. I to w wymiarze właśnie przede wszystkim seksualnym, bez jakichkolwiek ograniczeń. Lewinas mówi, człowiek realizuje się wtedy, kiedy jest odpowiedzialny za drugiego człowieka, przede wszystkim będąc odpowiedzialny za jego życie. Wojtyła mówi, ja jestem odpowiedzialny wobec własnego sumienia, które mi mówi o dobru i złu i tylko wtedy, kiedy będę szedł za głosem swojego sumienia, będę stawał się kimś jako człowiek i będę mógł wtedy też budować właściwie zorganizowane i funkcjonujące społeczeństwo. To właśnie w tej książce pojawiły się teoretyczne rozważania na temat tego, czym jest międzyludzka solidarność. Rozważania, które w jakiejś mierze stały się później programem Solidarności w 1988 roku. Można zatem powiedzieć, 1968 rok to jakiś szczególny rok myślenia o człowieku w kategoriach odpowiedzialności albo odrzucania tej odpowiedzialności. To, co mówię teraz, to są pewne rozważania czysto teoretyczne, chociaż Państwo rozumieją, że i czują pewno, że za nimi kryje się bardzo konkretny kształt naszej odpowiedzialności za życie drugiego człowieka. Proszę popatrzeć, do czego obecnie dochodzi, co próbuje się także Polsce narzucić, gdy chodzi o aborcję. Na Zachodzie jest już ona prawem kobiety. Ona ma prawo zabić dziecko, które w niej jest, bo to jest przejaw jej wolności. Ma do tego prawo. A my ciągle, mimo słabości tej ustawy antyaborcyjnej, ciągle jeszcze w Polsce, jesteśmy tutaj chyba jedyną zieloną wyspą jeszcze, mówimy, to jest zło. Tego nie wolno czynić. Wszystkich nas obowiązuje piąte przykazanie. I z całą mocą musimy sobie uświadomić właśnie najpierw tę prawdę, że być za aborcją czy przeciwko niej, to w jakiejś mierze w myśl filozofii Levinasa być za własnym człowieczeństwem lub przeciwko niemu. Jeżeli opowiadam się za tym, żeby zabić, to okazuję skrajny przykład nieodpowiedzialności, okazuję gest Kaina i powtarzam pytanie Kaina, czy ja jestem stróżem mego brata. Proszę zwrócić uwagę na te postawy, które się bardzo często pojawiają także u nas w Polsce. Jakaś kobieta mówi, no ja aborcję absolutnie nie, jestem przeciwko temu, no ale każdy ma prawo do wyboru. Czyli ona nie, ale inna zabić może. To jest właśnie to nieprzejmowanie się losem drugiego człowieka. Jak wiemy, ta rewolucja 68 roku, zrywając wszelkie reguły moralne odnoszące się do życia seksualnego człowieka i kładąc tylko akcent na samą tylko przyjemność, doprowadziła do tego, że życie, współżycie między kobietą a mężczyzną zostało pozbawione czegoś najbardziej istotnego, elementu prokreacji. Nie ma troski o dziecko, raczej właśnie jest troska o to, żeby dziecka nie było. A jeżeli już się pojawi, no to wiadomo, trzeba sobie z tym problemem poradzić w imię wolności. Liczy się przyjemność. Ale jeżeli się liczy tylko przyjemność, i to jest właśnie ta logika 68 roku, to można sobie postawić pytanie, czy to musi być zawsze współżycie między kobietą a mężczyzną? A nie może być to w innych konfiguracjach, jeżeli przyjemność jest najważniejsza? I tak się zaczęło to homolobby. Właśnie z tej logiki. A teraz stajemy przed kolejnym etapem tej batalii o tak zwaną wolność człowieka i samorealizację. Mianowicie, żeby pozwolić dzieciom z tego korzystać. Bo dlaczego tylko dorośli mogą sobie na wszystko pozwalać, a czemu dzieci tego pozbawiać? No i z tej logiki rodzą się te instrukcje, zalecenia WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, żeby od 4 roku życia dziecka, czyli od przedszkolaka, uczyć go masturbacji i wszystkiego innego, co z tym się wiąże, bo ono się musi realizować. I tutaj taka gorzka refleksja. wynikająca z tego, że Kościół dzisiaj jest, jak wiemy, pod wielkim obstrzałem w związku z pedofilią. Proszę mnie dobrze zrozumieć, bo ja wiem, że w ostatnim czasie jestem też pod wpływem wielkiego hejtu. Mianowicie każdy grzech pod tym względem jest czymś przerażającym. Ale jak to jest, że po pierwsze Kościół jest winny wszystkiemu i że poza Kościołem, który jawi się coraz bardziej jako organizacja przestępcza, wszystko jest dobrze, ale nie ma czegoś takiego na przykład jak turystyka seksualna, która rocznie dotyczy 3 milionów ludzi, bezkarnych zupełnie, 3 milionów, którzy sprawiają sobie przyjemność poprzez uciech z dziećmi małoletnimi. O to jeszcze chodzi. Tu jest wszystko dobrze. A teraz w imię zaleceń WHO chce się uczyć dzieci czegoś takiego, czyli praktycznie potrzebni są tutaj starsi, żeby dzieci tego nauczyć, czyli potrzebne jest molestowanie. I to jest dobre. Dochodzimy do absurdów. Dochodzimy do jakiegoś szczególnego zmagania o nasze człowieczeństwo i o przyszłość także tego, co się z Europą stanie. Ja wielokrotnie, zwłaszcza ostatnio, spotykałem się w różnych gremiach z biskupami europejskimi, ale także pozaeuropejskimi. I oni mówią, patrzymy na was, na Polskę, jako ostatnią naszą nadzieję, że nie ulegniecie. Bo tam już ulegli. Jak wytłumaczyć to, co mi mówił kardynał Perugii, przewodniczący konferencji episkopatów Włoch, że biskup boi się położyć rękę na głowę bierzmowanego, bo będzie oskarżony o molestowanie. Już do tego dochodzi. Możemy sobie postawić pytanie, jak długo my jeszcze możemy w Polsce sobie na takie coś pozwalać. I dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby o odpowiedzialności mężczyzn dzisiaj w Polsce nie snuć pięknych teorii, tak jak ja to początkowo mówiłem, wspominając Lewinasa i troszkę Karola Wojtyłę. Jest potrzebna jakaś, jak ktoś nazwał, kontrrewolucja katolicka, bo jedynie Kościół katolicki potrafi powiedzieć, że wszelkie inne związki poza związkiem kobiety i mężczyzny są czymś złym, czymś niezgodnym z ludzką naturą. I że trzeba się opamiętać, jeżeli chcemy jako spadkobiercy tej wspaniałej kultury europejskiej nie tylko przeżyć, ale jej najlepsze wartości przekazać dalej. Proszę popatrzeć, z jakim hejtem spotkała się pani kurator województwa małopolskiego, która właściwie zareagowała na to, co dzieje się, coś ma się dziać w Warszawie, ale która też opisywała, co się stało w jednej ze szkół w Małopolsce, gdzie znaleźli się właśnie tacy deprawatorzy w szkole i poza wiedzą dyrektora, który nie przypilnował całej sprawy, i nauczycieli, małym dzieciom puszczono film pornograficzny. Bardzo ostry podobno. Część płakała, część uciekła do szatni, bali się ze sobą rozmawiać. I to jest dobre, prawda? Jak ważną dzisiaj rzeczą jest to, żeby zwłaszcza mężczyźni wzięli odpowiedzialność za to, co się dzieje w Polsce i położyli temu tamę. To już ostatnie właściwie dzwonki alarmowe. I nie możemy powiedzieć, że nas to nie obchodzi, bo u nas, w mojej rodzinie, czy w moim małżeństwie wszystko jest dobrze. No Bogu dzięki, że tak jest. Ale gdzie indziej może już dalej zaczyna się zło. I naraz się okazuje, że można łamać konstytucję, można łamać ustawy w imię wolności. i że to wszystko jest bardzo dobre. Konstytucja, która w jednym ze swoich zapisów mówi, że nie wolno deprawować. A ustawa o szkolnictwie mówi, że szkoła polska ma postępować, czy tworzyć, to jest preambule tej ustawy, ma kształtować system edukacyjny zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Martwa litera, coraz bardziej. Jest, moi drodzy, konieczna mobilizacja między nami. Mężczyznami zwłaszcza, którzy czują się odpowiedzialni za własne rodziny, za rodziny innych, za dzieci przede wszystkim, które mogą stać się ofiarami naprawdę wielkiej, wielkiej krzywdy, a poranione, zwłaszcza w małym wieku, z tymi ranami zostaną. Nie do końca się je da wyleczyć. To jest to, co chciałbym wam dzisiaj, moi drodzy, przekazać. Jako ważne zadanie, by nie trwać tylko i zadowalać się pewną wiedzą o odpowiedzialności. By zrozumieć, że człowiek jest człowiekiem wtedy, dopiero wtedy, kiedy jest odpowiedzialny. To znaczy bierze ciężar drugiego na siebie. Z gotowością trudu, niekiedy narażenia się i cierpienia. Nie ma właściwie dla nas innego rozwiązania. Jeżeli chcemy być tym, kim nas Pan Bóg chciał mieć, na swój obraz i swoje podobieństwo. To znaczy na obraz swojej miłości, swojego zatroskania o drugiego. Na obraz kogoś, kto jest naprawdę i do końca ojcem. Dziękuję bardzo.
Będzie teraz taki niedługi czas, kiedy można zadać pytania. Umówmy się, że to będą pytania w temacie i że te pytania, będzie ich maksymalnie dwa, dobra? To jeżeli jedno i drugie, tak? To
Szczęść Boże. Dziękuję za takie teoretyczne wprowadzenie, ale żeby przejść do konkretów, to też warto, żebyśmy sobie odpowiedzieli, znaczy zrozumieli tak do końca, co to znaczy, że jeżeli ja się spotykam ze wzrokiem drugiego, a ten wzrok drugiego mówi mi, że ja cię za chwilę zranię i to wymaga w imię mojej odpowiedzialności za tego drugiego jakiejś reakcji, postawienia granicy, to jest bardzo częsty problem mnie jako ojca. To jak tą granicę stawiać właśnie w taki sposób, gdzie są granice tej granicy? Dziękuję.
Myślę, że pan jako ojciec doskonale czuje kształt tej odpowiedzialności za drugiego, wyrażający się w spojrzeniu drugiego człowieka, czy małżonki, ale także dzieci, to jest miłość. Nie możemy zranić miłości. Zwłaszcza to widać w ufności spojrzenia dziecka, ale także czasem w przerażeniu, które możemy w oczach dziecka ujrzeć. Zanim będzie nieszczęście, ono się już boi, bo czuje, że coś będzie niedobrego. I to dla nas powinno być sygnałem alarmowym. Nie wolno. Bądź dobry. Nie wolno ci krzywdzić. To trochę też może brzmieć teoretycznie, ale myślę, że wszyscy tutaj obecni doskonale wiedzą, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Jak gest miłości, przygarnięcia do siebie powoduje to, że lęk tkwiący w oczach drugiego człowieka naraz przestaje być widoczny i naraz pojawia się jakiś szczególny błysk radości i poczucia pokoju i bezpieczeństwa. Tak bym jakoś odpowiedział na to.
To kolejne pytanie.
Ja mam pytanie związane z wypowiedzią księdza arcybiskupa odnoszącą się do biskupa włoskiego, który miał jakieś zahamowanie, jeżeli chodzi o położenie ręki, ale przecież te absurdy się posuwają dalej, bo z jednej strony mówi się o tym, żeby czterolatka już przyuczać do tego, a z drugiej wiadomo, że nie tylko dotyczy to duchownych, ale i rodziców. Jeżeli na przykład ja jako ojciec w myśl pewnych tych już absurdalnych zachodnich rozważań bym dziecko kąpał czy coś w jakimś tym, no to wtedy będzie potraktowane to już jako molestowanie. Jak te dwie rzeczy pogodzić ze sobą? Z jednej strony namawianie, a z drugiej strony normalne zachowanie rodzica traktowane jest nienormalnie.
Bardzo dobre pytanie, które proszę postawić twórcom tego prawa i tych pomysłów. One są absurdalne. One są horrendalnie nieracjonalne. Ale tak czy inaczej widzimy, że za tym wszystkim kryje się wielki program krzywdzenia dzieci. A więc istot, które ze swojej istoty raz są jakby skazane na opiekę ze strony starszych, zwłaszcza rodziców, a z drugiej strony całe ich szczęście może polegać tylko na tym i polega na tym, że są przez swoich najbliższych chronione. I teraz ktoś sobie wymyślił, że uszczęśliwi te dzieci przez to, że zedrze się z nich, czy pozbawi się ich poczucia tego bezpieczeństwa i miłości. To jest wszystko absurdalne, ale to też myślę, ponieważ nie mieści się to w kategoriach racjonalności, no bo nie. To najbardziej tłumaczące jakoś racjonalnie to, o czym mówimy, są słowa Ojca Świętego Franciszka na zakończenie tego nadzwyczajnego spotkania przewodniczących konferencji episkopatów całego świata w Rzymie, na zakończenie podczas mszy świętej 24 lutego powiedział tak, Ojciec Święty, te nieszczęścia, które dotyczą dzieci, i to nie tylko, gdy chodzi o sferę seksualną, ale wszystkie inne, to są przecież dziesiątki, setki milionów dzieci dzisiaj krzywdzonych w najrozmaitszy sposób. Tego się nie da wytłumaczyć hermeneutyką pozytywistyczną, czyli właśnie takim czysto zdroworozsądkowym tłumaczeniem. Nie da się. To się da wytłumaczyć jedynie jako przejaw działalności złego ducha, który posługuje się swoimi narzędziami, który jest już przekonany, że zwyciężył i że może człowieka doprowadzić do największych nieszczęść, a złemu duchowi o to chodzi. Ale też proszę zwrócić uwagę, że to przemówienie papieskie kończące spotkanie zostało praktycznie przemilczane. Mówiło się o początkowych tych dniach spotkań. Rzeczywiście z mojego doświadczenia, jak wszyscy wiecie, brałem w tym udział. Niełatwe, od strony także emocjonalnej, ale najważniejsze było to, co powiedział na koniec papież. Nic się o tym nie mówi, bo to nie pasuje do obrazu papieża wytworzonego przez media. proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja o tym przemówieniu mówiłem podczas spotkania z dziennikarzami na zakończenie konferencji Episkopatu Polski w ubiegłym tygodniu. Ja nie pamiętam takiego spotkania z dziennikarzami, które by trwało 2 godziny i 20 minut i było cały czas nasycone agresją. Ale tak to było. Próbowałem tłumaczyć to, co mówił Ojciec Święty. Próbowałem też tłumaczyć, dlaczego sformułowanie zero tolerancji wobec tych grzechów jest obcym Kościołowi i Ewangelii. A to dlatego, że jest to myślenie w kategoriach totalitarnych. Hitlerowskie Niemcy wydali właśnie walkę Żydom zero tolerancji dla tego zła, jakim są Żydzi. Zero tolerancji, czyli zniszczyć ich. Holokaust. System bolszewicki też wydał walkę w imię zero tolerancji dla wrogów ludu, tak zwanych wrogów ludu i dla burżujów. No więc się ich wycinało. W drodze najwyższej łaski wysyłało na pracę w łagrach. A język Kościoła to jest język miłosierdzia. Pan Jezus modlił się za swoich prześladowców. My nie możemy być inni niż Pan Jezus. My musimy mieć przebaczenie dla tych, którzy żałują, pokutują i się nawracają. No to zostałem oskarżony o to, że pobłażam tym wszystkim, którzy są sprawcami pedofilii. Jakby nie chciano zrozumieć tego, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi. I akurat Ojciec Święty Franciszek, który jest tak wszędzie chwalony przez swoje miłosierdzie, tutaj, ja nie cytowałem przecież jego tylko, nie siebie, tylko jego, tutaj akurat im nie pasował. I to też nie jest racjonalne, no bo jak? Ale to właśnie kategoriami racjonalności mierzonej zdrowym rozumem, rozsądkiem, to się nie da wytłumaczyć. Poza właśnie tą próbą zawładnięcia nami, naszymi umysłami przez złego ducha. I biada, jeżeli ulegniemy. Ale też proszę popatrzeć, jak wielką siłą jest to, czego uczy nas święty Józef właśnie. Wierność Bogu. Przyjęcie tego, co Pan Bóg o człowieku mówi. Przyjęcie także tej odpowiedzialności za drugiego człowieka, za Jezusa i za Marię, do której Józefa w obliczu śmiertelnego zagrożenia ze strony Heroda wzywał. I czystość. I wewnętrzna, i cześć oddawana Panu Bogu, i normalne, piękne, przepełnione miłością życie. To jest siła chrześcijaństwa. I to jest ta siła, którą jedynie my możemy odpowiedzieć na tę swoistą przemoc, jaka wobec Kościoła, zwłaszcza katolickiego, ma dzisiaj miejsce. Jeżeli mówimy krytycznie o wszystkich tych pochwalanych przez współczesną kulturę relacjach międzyludzkich, to się nas określa homofobami, czyli tymi, którzy boją się człowieka, czy są wrogami człowieka. Jak sobie niedawno pomyślałem, o to samo byli chrześcijanie oskarżani, chrześcijanie pierwszych wieków, że są wrogami ludzkości. A z drugiej strony ci sami poganie, którzy rzucali chrześcijan na pożarcie lwom w cyrkach Rzymu i innych miast rzymskich, mówili, patrzcie na chrześcijan z podziwem, jak oni się kochają. Jak to pogodzić jedno z drugim? No nie da się. a chrześcijaństwo zawsze zwyciężało i zwyciężać będzie i zwycięża, jeśli jest wierne tej nauce o miłości, którą dał nam Pan Jezus. Miłości wymagającej, ale miłości też miłosiernej, nie pobłażającej złu, ale umiejącej przebaczyć i modlącej się za nieprzyjaciół. To jest nasza siła.
Już dwa pytania, tu jeszcze dwie osoby czekają z dużą wiarą. Pytanie, czy możemy?
Czy to jest duża wiara? A
jak dużo macie wiarę? Jak ziarnko gorczycy.
No proszę bardzo.
Już mi trochę ksiądz biskup odpowiedział, ale zadam to pytanie. Jak zrealizować kulturową i społeczną zmianę w kierunku takiej osobistej odpowiedzialności na masową skalę, do której jesteśmy powołani, żeby zmienić oblicze Ziemi?
Chrześcijaństwo zawsze zaczynało od małych wspólnot, które żyły duchem, prawdziwie duchem Ewangelii. I to ma moc przemiany tego świata. Ale to domaga się też bardzo określonej postawy. Nie bać się. Wracają jak echa słowa Ojca Świętego. No na biatę Paula, nie bójcie się. Nie wiem, czy on wtedy, kiedy wypowiadał te słowa, inaugurując swój pontyfikat w 78 roku, zdawał sobie sprawę z tego, że będzie musiał być także świadkami tych słów. Po zamachu w 81 roku, jak każdy człowiek miał prawo bać się spotykać z ludźmi, zwłaszcza z wielkimi rzeszami ludzi, bo zawsze mogło być niebezpieczeństwo, że gdzieś tam się z tego tłumu podniesie jakaś ręka z pistoletem czy jakimś innym narzędziem śmierci. A on, wiemy, do końca się nie bał. I nie sądzę też, żeby to była tylko i wyłącznie cecha jego wspaniałego charakteru, co oczywiście nie ulega wątpliwości, że takim człowiekiem był, ale jestem przekonany, że była to siła, którą czerpał z wysoka. To on ciągle modlił się, że od dziecka dzięki Ojcu o dary Ducha Świętego, w tym dar męstwa. I on też żywił wielki kult i cześć do świętego Józefa, męża mężnego. I tutaj trzeba czerpać siły, żeby nie dać się zaszczuć, nie dać się stłamsić, sprowadzić do narożnika. Bo tego chciałby od nas zły duch. Od tego zaczyna się klęska. Jeszcze jedna osoba.
Księże arcybiskupie, jesteśmy mężczyznami. Nasz tak troszeczkę ksiądz arcybiskup wezwał do czynu, mówiąc o tej takiej kontrrewolucji. I tutaj są faceci gotowi tak naprawdę pójść i coś robić, tak? W imię miłości chrześcijańskiej, odpowiedzialności za nasze rodziny, parafie, kościół. I moje pytanie jest takie, co my możemy z księdzem arcybiskupem zrobić w naszej archidiecezji razem?
No chyba mnie nie zabić. Bo to też można ze mną zrobić.
Dla mężczyzn, dla kościoła, wspólnie tak. Co możemy zrobić? Wspólnie co możemy zrobić?
To znaczy, powiedziałbym tak, ta wasza odpowiedzialność, nie chcę powiedzieć, że powinna być rozproszona, ale ona powinna przejawiać się wszędzie tam, gdzie wy jesteście, gdzie pracujecie, gdzie macie swoje domy, gdzie macie swoje dzieci. To jest także batalia o to, jakie będą szkoły. Tam, gdzie się wasze dzieci uczą. Nie można być naiwnym i uważać, że wszystko to, co się dzieje w szkole, zwłaszcza w tych pośród tych zajęć pozalekcyjnych, obowiązkowych, że wszystko z definicji jest dobre. Bo okazuje się, że może być bardzo wielkim zagrożeniem. To jest kwestia sprawdzania, co się naprawdę dzieciom oferuje. I protestowania. Rodzice mają do tego prawo przed wszelkimi formami deprawacji. To jest konieczność brania udziału w tych spotkaniach rodziców z dyrekcją szkół, z nauczycielami, wychowawcami, jaki jest kształt szkoły pod względem ideowym. I tutaj się okazuje, że można zrobić naprawdę bardzo wiele. Jestem przekonany, że zdecydowana większość dyrektorów, nauczycieli, wychowawców to ludzie, którzy życzą wszystkiego, co najlepsze dzieciom i młodzieży, które są pod ich pieczą. Ale sami oni, wystawiani na różnego rodzaju zagrożenia, potrzebują wsparcia ze strony innych. Ciągle jeszcze jest zbyt wielki margines niewiedzy lub lekceważenia tego, co się dzieje. Ja pamiętam, jak kilka lat temu zaledwie jeszcze byłem w Łodzi. Byłem tam w Bełchatowie, próba właśnie zajęć genderowskich w jednej ze szkół. Jakiś chłopczyk popłakał się, bo kazano mu dawać dziewczynkę, się za dziewczynkę przebrać. I protestowałem przeciwko temu. I widziałem, jak czułem, jak stosunkowo mały mam stopień wsparcia ze strony rodziców, nawet niektórych księży, którzy nie czuli wtedy tego zagrożenia. To jest także odpowiedzialność księży katechetów, którzy, czy w ogóle katechetów, katechetek świeckich także, którzy z racji swojego funkcji w szkole mają prawo, obowiązek wręcz, być na radach nauczycielskich, a najczęściej, o ile wiem, to się z tego dyspensują. A tam się rozgrywa batalia o kształt szkoły. Także myślę, że tutaj jest bardzo wiele takich możliwości bardzo konkretnego działania, żeby nie dać się złamać, a przede wszystkim, żeby mężczyźni już w państwa wieku raczej nie sądzę, żeby się dali złamać. Natomiast tu chodzi o to, żeby ocalić wasze dzieci. Programem tego, co się dzieje na Zachodzie i co do nas chce wejść, jest to, że wkrótce nasze dzieci będą takie, jakie my, jacy jesteśmy my, dorośli. Czyli już tak zdeprawowani, dzieci mają być tak zdeprawowane, jak dorośli. Ta logika kryje się za tymi wskazaniami WHO. Chodzi o to, żeby właśnie dzieci pozostały dziećmi. Z całym pięknem ich dzieciństwa i wzrastania, i dojrzewania. I uczenia się prawdziwej miłości, zatroskane o dobro drugiego człowieka, bo to jest właśnie ta najpiękniejsza miłość, którą oczekują dzieci od rodziców, od wychowawców. Chcą się jej instynktownie, bo przecież tego nie wiedzą, nauczyć, ale jeśli tak będą ukształtowani, to takie też będzie ich życie, ich społeczeństwo, w którym będą żyli za ileś tam lat już jako ludzie dorośli. To chyba największe zło i zwycięstwo złego ducha, uczynić z dzieci takie istoty zdeprawowane, jak są już ich dorośli. Nie zawsze nawet, jak wiemy, rodzice wprost, biologiczni. To już chyba wyczerpałem.
Tak. Dziękuję. Myślę, bardzo. Że tak. Chciałem zapytać, czy są jeszcze osoby, które mają pytania? Tak, tam jest pytanie. Wiecie co, bo te pytania proszę sobie zapamiętać, dlatego że już jutro w Mistrzejowicach są dialogi z naszym arcybiskupem i można tam się udać i pójść z tymi pytaniami, które gdzieś nas nurtują, które gdzieś mamy w sercu. Dialogi z księdzem arcybiskupem są co miesiąc, więc ciągle jest ta okazja, by zadawać pytania, by po prostu rozmawiać o sytuacji, by rozmawiać o tym, czym żyjemy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas istotne. Więc ta okazja do zadania pytań jest już jutro w kościele w Mistrzejowicach.
Dodam, że te pytania jutrzejsze dla nikogo nie będą łatwe, ani dla zadających, ani dla mnie, bo gdybym miał łatwe odpowiedzi, nie byłoby problemu. Te pytania będą oscylowały wobec zagadnienia, co zrobić, jeśli dziecko, syn, córka przestają się modlić czy chodzić do kościoła. Wiemy, że to jest dzisiaj ogromny problem. No ale sądzę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby umieć sobie nazwać najpierw ten problem, a potem szukać jakiegoś właściwego rozwiązania. Nie wiem, czy Państwo dzisiaj chcą tutaj doczekać wiosny. Wiosna zaczyna się za nieco więcej niż 2 godziny, bo 22:58, ale jeśli tak, to proszę wiosnę tu witać, a mnie jeszcze za czasu zimy pozwolić powrócić do domu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.